Wolność, ale i pokój to nie są wartości, które dane są raz na zawsze. Jest z nami pan profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam wszystkich państwa.
Panie profesorze, gdyby wojna zapukała do naszych bram, w jaki sposób mamy się bronić i czy możemy się bronić?
Trudne pytanie. Po pierwsze dlatego, że ja dość nisko oceniam możliwości naszego systemu militarnego. Sądzę, że ciągle nie dysponujemy stosownie do zagrożeń takim systemem, co najwyżej pewnymi elementami tego, przy mocy czego powinniśmy się bronić. Jak wiadomo, gdyby doszło do agresji, to nieprzyjaciel będzie starał się zająć nasze terytorium. A żeby to uzyskać, uderzy przy pomocy wojsk operacyjnych, a więc tych mobilnych środków, które są czołgi, śmigłowce, wsparte lotnictwem i tak dalej, i tak dalej. No i my musimy się temu przeciwstawić. Przeciwstawić się można temu dwojako. Albo przez to, że przygotuje się wcześniej całe terytorium kraju do obrony, i w związku z tym wszędzie, gdzie będzie zjawiał nieprzyjaciel, to będzie napotykał na opór. Albo że przeciwstawimy mu własne wojska operacyjne. Takie wojska mamy. To jest owe około 100 tysięcy żołnierzy. No i będziemy naszymi czołgami próbowali powstrzymać, zniszczyć ich czołgi, naszymi samolotami i samoloty. Ta druga wersja, zdaje się, jest propagowana, jeżeli chodzi o nasze możliwości obronne. W tej chwili, jeżeli chodzi o władzę i o tych, którzy dysponują siłami zbrojnymi. No i ponieważ nie ulega wątpliwości, że nieprzyjaciel będzie miał tych czołgów, samolotów, żołnierzy, dział i tak dalej więcej, to w takiej konfrontacji szans wielkich nie mamy. Nie wiem, na ile wiarygodne są słowa, o których mówi, które wypowiada generał Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, a więc osoba, jak sądzę, dość kompetentna. Mianowicie on niedawno powiedział, że obecne siły zbrojne są w stanie stawiać opór ewentualnemu napastnikowi przez jakieś 3 dni.
No to nie brzmi dobrze, panie profesorze.
No, tak. Dobrze to nie brzmi, dobrze.
A rok temu weszły w życie zmiany systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej.
Tak,
jak te zmiany przełożyły się na naszą obronność, na nasze możliwości?
Krytykowałem te zmiany wtedy, kiedy one zostały zaprojektowane i wiadomo było, o co chodzi. Moje obawy, moje słowa krytyki tutaj oczywiście nie odegrały żadnej roli. Nie miało to wpływu na tych, którzy postanowili te zmiany przeprowadzić. Otóż niezależnie od tego, na ile ta nowa konstrukcja dowodzenia, system dowodzenia jest udatna, na ile nie, to trzeba pamiętać, że już wtedy wiadomo było, że rysuje się bardzo ciężki kryzys, również też militarny od wschodu. No i w takiej sytuacji państwo, które graniczy z terenami, na których może do kryzysu dojść militarnego, zabiera się za reformowanie systemu dowodzenia. No to jest po prostu kuriozalna sytuacja. Czegoś takiego nie wolno robić, dlatego że sprawność armii, całego systemu wojskowego jest uzależniona od tego, jak działa dowództwo. A dowództwo, żeby nabrać tych wszystkich, powiedziałbym, może zdolności kierowania sprawnego, to ćwiczy te rzeczy, a więc przez długi okres czasu sztaby dowództwa przerabiają różnego rodzaju warianty kierowania wojskiem, rozkazywanie rozkazodawstwem i tak dalej, i tak dalej. I dopiero dzięki takiemu wykształconemu, powiedzmy, systemu dowodzenia można powiedzieć, że możemy w miarę sprawnie armię dowodzić. Natomiast jeżeli wprowadza się całkowicie nowy system, a tak zrobiono, to wiadomo, że stary już przestał działać, a nowego jeszcze nie ma i nie wiadomo, co ma działać. No a do tego jeszcze przyjęto rozwiązania, w moim przekonaniu, nieszczęśliwe. Dlatego, że pomijając już wszystkie inne rzeczy, złamano podstawową zasadę, jaka obowiązuje w wojsku, w każdym wojsku. Mianowicie, że na każdym szczeblu musi być jeden dowódca. Tak zwana zasada jednoosobowego dowodzenia. Otóż w tej reformie, która została wprowadzona przy budowie systemu dowodzenia, mamy na szczeblu strategicznym dwóch równych sobie dowódców, mianowicie dowódcę generalnego i dowódcę operacyjnego. Jeden drugiemu nie może rozkazywać. No a do tego jeszcze, ponieważ w przyszłości, to też taka dziwna konstrukcja, na wniosek premiera prezydent będzie powołał naczelnego dowódcę, który będzie dowodził wojskiem, ale tylko w tej części, która będzie skierowana do działań wojennych. No więc żeby tego naczelnego dowódcę, to ma wyglądać w ten sposób, pojawiła się teraz taka poprawka, że będzie kandydat taki na takiego dowódcę i on nie wiem na jakiej zasadzie będzie uczestniczył w jakichś planowaniach, będzie pewnie jeździł do jednostek, nie wiem. No i on być może będzie tym dowódcą. Znaczy nie ma pewności, bo teoretycznie premier może wskazać prezydentowi każdego innego wojskowego, a nie akurat tego, który chodzi jako kandydat. Więc to jest powiedziałbym taka bardzo, bardzo dziwaczna sytuacja.
No, w przypadku agresji, w przypadku rozpoczęcia czasu wojny. Jak to w ogóle wszystko właśnie wygląda, panie profesorze?
Wolę o tym nie myśleć. No.
Bo prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Tak. Tutaj pojawia się jakiś kandydat na naczelnego wodza, nazwijmy to tak. Jest szef sztabu generalnego. Tak. I gdyby coś się, nie daj Boże, wydarzyło, no to... To jak proces decyzyjny w ogóle przebiegał?
Nie jestem w stanie tego sobie wyobrazić, jakkolwiek panuje taki urzędowy optymizm, że wszystko jest świetnie, wszystko będzie dobrze funkcjonować. Twórcy tych zmian, które są wprowadzone, przekonują, że to jest nowoczesne, świetne rozwiązanie, no i że to wszystko jest dobrze przemyślane i będzie działało, tak, ale ja w to nie wierzę, bo są liczne przykłady już teraz tego, że to nie działa jak trzeba. Natworzono sieć dowództw inspektoratów, jakichś szefostw i tak dalej, to jedno z drugim działa w dziwnych bardzo powiązaniach i zależnościach, nie wiadomo kto co. No jest po prostu dużo tej niejasności i te niejasności powodują, że tym bardziej trudno sobie wyobrazić, że ta machina zadziała sprawnie wtedy, kiedy będzie ten najwyższy, najostrzejszy egzamin, jakim są działania wojenne. No. Nadzieja jest oczywiście taka, że wojny nie będzie. Znaczy wojna być może będzie, ale nas nie dotknie, no bo jesteśmy członkiem NATO i granica natowska jest podobno dla Rosji nieprzekraczalna.
No czy to jest właśnie granica na Bugu czy na Odrze? To jest to pytanie.
Tak, to jest to pytanie, jak wyobrażają sobie dowódcy natowscy, znaczy w którym miejscu i gdzie będzie owa linia obrony w razie, gdyby do takiej wojny doszło. No ja jestem, przyznaję, pod wrażeniem zmian, jakie ogłoszono w Rosji. Mianowicie, jeżeli idzie o planowanie budżetu na następne lata i priorytety, jeżeli idzie o to, co Rosja zamierza tutaj robić, jeżeli idzie o wydatki swoje, mianowicie, no po pierwsze, że jednak mimo kłopotów gospodarczych widocznych nadal modernizuje się i rozbudowuje się armię. No a więc jeżeli się obejrzy ten budżet, to wygląda, że jest to budżet państwa, które przygotowuje się do wojny. Więc ryzyko, w sensie, że szef BBN-u trochę tak przyparty do muru powiedział, że w ciągu najbliższych 3 lat jest możliwy wybuch wojny. To dla mnie to jest rewelacyjne stwierdzenie, bo jeszcze do niedawna wiadomo było, że do 30 roku co najmniej wojny nie będzie. No ale tutaj się właśnie optyka zmienia. No to chwała Bogu, ale poza zmianą optyki trzeba jeszcze podjąć bardzo konkretne działania, jeżeli chodzi o nasz system obronny. No i w tym zakresie widzę raczej, powiedziałbym, brnięcie w tym, co było, bez chęci radykalnych zmian, które trzeba przeprowadzić.
My już raz mieliśmy różnego rodzaju gwarancje ze strony państw zachodnich, układy, traktaty
tak.
I skończyło się tak, jak się skończyło, 2 atakami z zachodu i ze wschodu.
Tak jest. Znaczy, no to teoretycy sztuki wojennej, chociażby tacy jak Clausewitz, ostrzegają, że że owszem, że dobrze jest mieć wsparcie w sojuszu wojskowym, jeżeli idzie o obronę własnego kraju, ale nie można wyłącznie na tym sojuszu polegać, nie można go stawiać jako numer jeden w tej koncepcji obrony państwa. Clausewitz, nawet generał Clausewitz mówi, że na pierwszym miejscu powinna być wola narodu do obrony, a sojusz wojskowy na szóstym miejscu. Po drodze są różne tam środki bojowe i tak dalej, armia itd. A więc no, u nas jest natomiast odwrotnie. Tego typu rozwiązanie przyjęliśmy w okresie międzywojennym, kiedy liczyliśmy na to, że pomoc Francji, a następnie Anglii, to byli potężni sojusznicy, że ta pomoc nam zagwarantuje odparcie agresji niemieckiej. No, jak wiadomo, nie zagwarantowała. No, teraz mamy podobny punkt widzenia, mianowicie, że NATO, przy czym no, mówimy, że owszem, że przez wojnę te sojusze były marne, prawda, NATO jest ho, 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 tak, ale gdyby nie Stany Zjednoczone, które na szczęście utrzymują jakby swoją pozycję i siłę w ramach sojuszu, no to pewnie już dawno rosyjskie czołgi byłyby właśnie na Odrze.
Panie profesorze, ta optyka II Rzeczpospolitej, ona pewnie jeszcze zakładała wzmacnianie wspólnoty narodowej w zakresie obronności i tego wychowania obywatelskiego, no czego dzisiaj niestety nie ma.
Może... Więc to trzeba podkreślić, że Polska w okresie międzywojennym, jeżeli chodzi o obronność i o stan armii, wykonała ogromną pracę. Bo lekceważąco się wielu wypowiadało zawsze o stanie polskiego wojska. Tymczasem ja twierdzę po rzetelnych bardzo badaniach, że to była bardzo nowoczesna i bardzo silna armia. Proszę Państwa, silna, nowoczesna armia, ale składająca się no, o takiej strukturze właśnie z wojsk operacyjnych, które musiały ustąpić sile wojsk operacyjnych Niemiec. Tak? Mieliśmy mniej czołgów i samolotów niż mieli Niemcy. Chociaż nowoczesności one wszystkie były porównywalne. Otóż i mimo to, mimo posiadania bardzo dobrej armii, naprawdę wysokiej jakości kadry dowódczej i świetnie wyszkolonych żołnierzy, mimo to ponieśliśmy klęskę. No więc powiedziałbym, że dzisiaj te parametry nasze rodzime, własne, niestety są znacznie niższe niż w okresie międzywojennym. A wspomniany przez ojca poziom patriotyzmu i w związku z tym wysokie morale armii, no to jest też coś, co we mnie przynajmniej wzbudza zazdrość, gdy myślę o wojsku II Rzeczypospolitej. Chciałbym bardzo, żeby tego typu postawy były jakby normą, jeżeli chodzi o współczesne polskie wojsko, ale wiemy przecież, że znaczną sporo motywacji, jeżeli chodzi o służbę wojskową, sprawia i to, że armia stała się miejscem pracy, że są żołnierze zawodowi, którzy dostają pensje. Więc no, przekonanie o tym, że się ma jakieś pewne źródło zarobków w sytuacji, kiedy w kraju jest bezrobocie, no to powiedziałbym, nie jest to jakby największa kwalifikacja moralna do tego, żeby narażać się za ojczyznę. Więc no mamy z tym ogromny kłopot. No i kłopot ten taki najważniejszy, mianowicie w jaki sposób ten patriotyzm, to morale i w związku z i właściwie zbudowany system militarny ma powstać w kraju, w którym no, toczy się ostra walka polityczna i siły polityczne traktują siebie nawzajem z skrajną nienawiścią, więc ta wojna powoduje, że w tych szczeblach, na tych szczeblach państwowych, gdzie potrzebne jest współdziałanie i gdzie potrzebna jest zgoda, no, że tego typu kwalifikacji uzyskać nie można. Więc to jest jakby dodatkowa kwestia. No, powiedziałbym tak, że no, ostatnio powiedziałem, że coraz trudniej być optymistą.
Niedawno ukazał się także w internecie list szeregowców, którzy piszą, że przez dwie kadencje Sejmu koalicja rządząca doprowadziła do degradacji Wojska Polskiego. Mówią wprost, że Wojsko Polskie z roku na rok staje się coraz słabsze i papierowe. Mamy blisko 23 tysiące oficerów, 41 tysięcy podoficerów i tylko 33 tysiące szeregowych. Nasze 90-tysięczne wojsko ma więcej generałów w służbie czynnej od armii II Rzeczypospolitej.
To wszystko pewnie prawda, z tym, że no, list tych szeregowców, bo to jest tekst jednak anonimowy,
tak.
dotyczy no, bardzo wąskiego fragmentu, powiedziałbym, naszego bezpieczeństwa narodowego, jakim jest ta 100-tysięczna armia zawodowa. Ja podkreślam, że żeby Polska rzeczywiście czuła się bezpieczna, to my musimy poza tymi 100 tysiącami, nawet gdyby ich tyle było, żołnierzy zawodowych, mieć jeszcze powszechną obywatelską obronę terytorialną, która będzie liczyła setki tysięcy wyszkolonych i zdolnych do walki ludzi, którzy będą w stanie bronić kraju wtedy, kiedy zagrożenie nastąpi.
A pan wie, panie profesorze, tak. Bo pan jest profesorem nauk wojskowych, pan tak. Wie, co pan powinien zrobić jako obywatel w momencie agresji, co powinny zrobić instytucje państwowe, urzędy, przedsiębiorcy, gdzie się stawić, co zrobić, jak reagować.
Nic takiego nie wiem. To znaczy, ja wiem jedno, że ponieważ jestem obywatelem, który ma prawo, uprzywilejowane, bo ponieważ mam prawo, posiadam broń krótką, no to jedyne, co mogę zrobić wtedy, no to z tą bronią zgłosić się, nie wiem, na najbliższego jakiejś jednostki wojskowej i zapytać, czy jest mi czegoś potrzebne. Bo, no znaczy, oczywiście jestem już w wieku takim, że trudno mnie wykorzystać chyba bezpośrednio do jakichś działań bojowych. Jestem oficerem, ale jestem już jednak człowiekiem wiekowym, tak. No ale muszę powiedzieć, że przez cały okres mojego życia, kiedy byłem w pełni sprawny do tego, aby wykonywać zadania wojskowe, nigdy nie miałem żadnego przedziału, nikt się mną nie interesował. Prawda? Mam książeczkę wojskową, tam wpisana jest specjalność wojskowa i mój stopień oficerski i wskazanie, że kiedyś tam odbyłem służbę wojskową i nic więcej tam nie ma. Znaczy nigdy nie było żadnego przydziału mobilizacyjnego, nigdy nie było żadnego wskazania, że gdzieś mam się stawić i wykonywać jakieś funkcje. No podejrzewam, że dotyczy to nie tylko mnie. Więc no skoro tak, no to No cóż, ojcze, to dobrze nie wygląda.
Nie wygląda. Profesor Andrzej Nowak mówi, że Putin walczy o przetrwanie, że jeśli to, co się dzieje na Ukrainie, zakończy się klęską Putina, to jakiś kolega z KGB wbije mu nóż w plecy. Zatem przewiduje profesor Andrzej Nowak, że agresja rosyjska będzie trwać, a nawet się nasilać. Dzisiaj nasz dziennik donosi o tym, iż Rosjanie wysłali na Ukrainę samochody z instalacjami do palenia zwłok. Służą one do poddawania kremacji ciał żołnierzy zabitych koło Doniecka i Ługańska. Czy z Putinem rozmawiać jako NATO, no bo nie tylko jako Polska, bo tutaj bylibyśmy przegrani, jak z agresorem, czy jak z partnerem?
No ale jak można rozmawiać z kimś, kto cały czas atakuje? Ja nie wiem, gdzie jest płaszczyzna do rozmów? Otóż tak, no Putin niestety znaczy znalazł się w sytuacji dla siebie bez wyjścia, ponieważ on działa w logice silnego przywódcy. No zresztą takiego, który właśnie taki się Rosjanom podoba, więc on zdaje sobie sprawę, chce być popularny, cieszy się tym, że z tej popularności. Ale skoro tak, to jest również więźniem takiej postawy. On musi być stanowczy, zdecydowany. I jak to nagle on w czymś ustępuje, rezygnuje? No przecież to byłaby katastrofa obrazu silnego cara, który już światem trzęsie i którego wszyscy się boją. Więc on oczywiście kontynuuje te działania i będzie to kontynuował. Nie wiem, w jakim stanie i jak się to wszystko załamie, bo to się nie załamie, ale to, co się może wydarzyć w związku z taką inną polityką Rosji, no to może mieć dla nas bardzo dramatyczne konsekwencje. Dlatego, że no, przypominam cały czas, że my jesteśmy po pierwsze sąsiadem Federacji Rosyjskiej, a po drugie, że w optyce Kremla my jesteśmy, czy chcemy, czy nie, cały czas głównym wrogiem. My jesteśmy ciągle definiowani jako ten największy rusofob, nienawistnik, który tylko myśli, jak tej Rosji zaszkodzić. W związku z tym jesteśmy naprawdę traktowani przez Rosję bez względu na to, jak bardzo będziemy się płaszczyć, jeżeli ktoś by chciał takie rzeczy robić, a są tacy, którzy chcieliby tak postępować, jesteśmy skazani na to, żeby znaleźć się w tym celowniku rosyjskim. I dla mnie to nie ulega wątpliwości, a więc jeżeli tak, no to tym bardziej nie wiem do kogo się zwracać i kogo prosić o to. No, siły polityczne, które decydują o Polsce. No, panowie, no, naprawdę trzeba zająć się obronnością. Ja wiem, że kłócicie się o to, kto ma rządzić, kto jest lepszy w takim czy w innym dziale życia państwowego, kto bardziej zaszkodził. Ale jeżeli my nie zbudujemy póki czas sprawnego systemu obrony państwa, to będziecie się kłócić już pod okupacją sowiecką, rosyjską, przepraszam. No, więc można oczywiście też sprzedać się w gułagu, ale zaręczam, że to mało twórcza sytuacja. Więc no nie wiem, mówię, do kogo się zwracać i kogo prosić i do kogo apelować. Naprawdę nie możemy tracić czasu. Ja mówię to z największą troską i z największą przykrością, że muszę tak mówić, bo cóż tam jeden człowiek, który ma jakieś poglądy, ale prawda, że kiedy ostrzegałem i mówiłem, że Rosja przygotowuje się do wojny, to mędrcy różni wojskowi, czy zajmujący się wojskiem, mówili, że Szeremetiew, no coś tam nie bardzo, tak z głową. Tak? No, więc dalej mam nie bardzo z głową. Przypominam, że po pierwsze mówiłem o tym i to się niestety sprawdziło, a teraz mówię, że naprawdę grozi nam wojna. I wszyscy zachowują się tak, czy ci, którzy odpowiadają, jakby było nie wiadomo ile czasu, można było zastanawiać się w tym zakresie, czy robić w ogóle, czy robić coś warto. To jest naprawdę sytuacja bardzo niepokojąca.
Brzmi to tragicznie i nie będziemy mieli żadnej satysfakcji z tego, że nie daj Boże, mieliśmy rację. Bardzo dziękuję.
Mam nadzieję, że tym razem racji nie mam.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Romuald Szeremetiew był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Z Bogiem.
Z Bogiem.